Chciałbym mówić o człowieku, który przeżył sporo lat. I czasami się zastanawiamy, i ja tak myślę, wiecie, mam troszeczkę ponad 60 lat. W świetle Bożego Słowa jestem starcem. Bo w Nowym Testamencie, czy w czasach Jezusa Chrystusa, do 40 to był młody. Później był taki okres średniego wieku, a po 60 to już starzec. Jak Paweł pisze swój list, pamiętacie, mówi: ja, Paweł, starzec. A on zmarł, został, że tak powiem, ścięty, kiedy miał 67 lat. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to przecież taki młody był, nie? W tak młodym wieku, nie? A on już o sobie pisze starzec. Oczywiście dobrze, że nie czujemy się jako starcy. Bo czy masz 70 lat, czy 80, czy 90, to ciągle wewnątrz czujesz się młody. I ciało tutaj nie ma nic do znaczenia. Ważne jest to, jak się czujemy w naszym umyśle. Co my, jak wewnątrz się czujemy. Jakoś tak jesteśmy stworzeni, że Pan Bóg daje nam tak wewnętrznie więcej optymizmu, niż to wygląda na zewnątrz. A więc chcę mówić o człowieku, który będąc już, nie wiem, czy teraz mogę powiedzieć starzec, ale jak ma się 110 lat, prawda? Który dokonał pewnego wezwania dla ludu Bożego, dla Izraela. Jeżeli otworzycie księgę Jozuego, 24 rozdział, wiersz 15. Może dla kontekstu lepszego rozjaśnienia, wiersz 14 i 15. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Kiedy patrzyłem do tego słowa hebrajskiego służyć, jak tutaj wyraża to właśnie Jozue, mąż Boży, to słowo służyć oznacza coś robić, być chwalcą, oznacza sługę, oznacza chwalić, czcić. A więc on mówi: ja postanowiłem i ja będę i mój dom służył, wykonywał, działał cały czas dla mojego Boga, którego wybrałem. Ja będę go chwalił, ja będę go czcił, ja będę mu służył, jak tylko jestem w stanie to uczynić, a wy zadecydujcie, co wy będziecie robić. Oto zgromadza lud Boży. Moi drodzy, Jozue to jest to słowo, ten odpowiednik greckiego słowa Jezus. Czyli Jozue oznacza dosłownie tak jak Jezus: Jahwe jest moim zbawieniem, albo Jahwe wspomaga, albo Jahwe zbawia. Jozue jest takim typem, obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc on jakby pokazuje swoją osobą na Jezusa Chrystusa. Jozue jest u kresu właściwie swoich dni. Gdybyśmy przeczytali troszeczkę wcześniej, na początku tego rozdziału, czy też gdybyśmy przeczytali początek 23 rozdziału, to wyraźnie tam jest napisane, że on już dochodzi do kresu swojego życia. Rozdział 23, wiersz 1, 2 mówi: a po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach, zwołał Jozue całego Izraela. To jest ciekawe, zaczął pierwszy od przywódców, od liderów, a 24 rozdział mówi, że zgromadził wszystkie plemiona izraelskie i stanął przed nimi. i zaczął mówić całemu ludowi Bożemu o tym, co wydarzyło się z nimi, co Bóg z nimi dokonał, co Bóg z nimi uczynił. Kiedy tak patrzę na Jozuego, na człowieka, który ma 110 lat, dzisiaj życzylibyśmy sobie dożyć takiego wieku. My byśmy sobie życzyli dożyć 90 i setki i trzymać się krzepko jak Jozue. Wiecie, nie wiem, co było powodem ich krzepkości, ich zdrowia, ich siły, bo w pewnym momencie, jak czytamy Księgę Jozuego, to Kaleb mówi do niego tak: mam 85 lat. Dzisiaj jest kazanie dla wielolatków, którzy już jakby wydaje im się, że przeżyli życie, ale nie wiesz jeszcze, co Bóg dla ciebie przygotował. Nie wiesz jeszcze, jakie błogosławieństwo może być i będzie twoim udziałem. Wiek nie ma tutaj nic do rzeczy. Ciągle możesz być sługą Pana, który mówi: ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Wiek nie ma nic do rzeczy. Czy masz 16 lat, czy masz 18 lat, czy masz 80 lat, ciągle możesz mówić: ja będę służył Bogu. I ciągle możesz się spodziewać, że Bóg, który ciebie powołał, Bóg, który ciebie umiłował, Bóg, który ciebie pobłogosławił, nie patrzy na wiek, nie patrzy na twoje stare ciało, ale patrzy na serce, na ducha pełnego życia. To jest niesamowite. Kaleb mówi: jestem tak silny, jak miałem 40. Daj mi te góry, daj mi to miasto Choreb. Ja, chociaż tam mieszkają Anakici, mieszkają olbrzymi, daj mi, bo ja zdobędę to miasto, bo Bóg będzie ze mną i pomoże mi. Tak więc, kiedy patrzę na Jozuego, 110 lat, Biblia mówi i księgi mojżeszowe mówią, że kiedy był młody, zaczął służyć Bogu. Od młodości służył Bogu. Kiedy tam jest powiedziane w pewnym momencie: młody sługa Jozue szedł za Mojżeszem, nosił mu teczkę, służył mu jak swojemu panu, i dla niego to nie było przykre, że usługuje Mojżeszowi, i to był dla niego zaszczyt od młodości. I to jest cudowne, kiedy tak jak młodzi ludzie, jak Józef, który ma 14 lat czy 16, jak Dawid, który ma 16 lat, jest powoływany przez Boga i tak dalej, jak Daniel, od młodości on doszedł już do takiego wieku i on mówi: ja i mój dom będziemy służyć Panu. Mówię, jak to jest? Ja czasami jestem tak zmęczony, czasami mi się wydaje, że ja kroku nie zrobię do przodu, czasami mi się wydaje, że nie wiem, czy wstawać, czy nie wstawać. A on mówi, ma 110 lat, przeszedł przez różne sytuacje, przez różne problemy, a on mówi, jest nadal pełen gorliwości, pełen zapału, nie jest wypalony, nie jest w depresji, nie jest załamany. Ha! Jak to jest? Nie miał Ducha Świętego tak jak my. Nie miał tego objawienia tak jak my. Nie miał tego wszystkiego w Jezusie tak jak my. A jednak to był człowiek pełen życia, pełen duchowego życia, bracia i siostry. Będę służył Panu. Nie jest zgorzkniały, nie jest rozgoryczony, nie jest zniechęcony, nie jest wypalony. Nie jest zawiedziony Bogiem. Wiecie, że wielu chrześcijan dzisiaj czują, czy mówią, jakby zawiedli się na Bogu. Bóg ich zawiódł, to w tym ich zawiódł, to w tym ich zawiódł, to tu ich nie wysłuchał, to tam tego nie uczynił. Ale on tego nic, on nic z tych rzeczy nie mówi. On jest zafascynowany Bogiem, przeżył i służył Bogu przez dziesiątki lat. Popatrzycie na tego starca, wybaczcie mi za to określenie, patrzycie na tego starca, a jego oczy płoną dla Boga, serce bije dla Boga i on jest pełen entuzjazmu dla Boga. Boże, dopomóż nam. Duchu Święty, przyjdź z tą swoją mocą na nas. podnieś nas. Kiedy patrzę na Jozuego, tego młodego jeszcze człowieka, kiedy po raz pierwszy go spotykamy, to jest to, kiedy oni przechodzą przez Morze Czerwone, kiedy już przeszli, kiedy już rozradowali się i tańczyli przed Bogiem i śpiewali i tak dalej, te niewiasty uwielbiały Boga, za jakiś czas, pamiętacie, zostali zaatakowani przez Amalekitów. Amalekici stanęli na drodze. I wtedy Mojżesz mówi do Jozuego: weź mężów i rusz do walki. Pamiętacie? Weź mężów i rusz do walki. Co to znaczy? Że Jozue był człowiekiem od swojej młodości. W całym swoim życiu zawsze gotowy do walki o lud Boży. Był gotów zawsze stanąć na pierwszej linii. To nie był człowiek, który zastanawiał się tygodniami, czy coś zrobić, czy nie zrobić. Jest to wolą Bożą, czy to nie jest wolą Bożą? Kiedy widział sytuację, kiedy widział potrzebę, kiedy widział jeszcze tym bardziej, Mojżesz mówi: weź ludzi i stocz walkę. On idzie i zaczyna walczyć. Ta walka nie była łatwa. Pamiętacie, ona trwała od rana do wieczora. To była walka na śmierć i życie. Działo się jeszcze coś innego, żebyśmy zrozumieli. Izrael nie toczył fizycznej walki, chociaż miecze szły w ruch. To była duchowa walka. To była duchowa walka, moc ciemności, siły demoniczne, siły diabelskie chciały zatrzymać Izrael w tym wypełnieniu woli Pana. Chciały zniszczyć Izrael. A Mojżesz, Aaron i Hur stanęli na górze i w tym czasie co? Mieli podniesione ręce. Mojżesz miał podniesione ręce, a tych dwóch mężów bożych, Aaron i Hur, jego brat i jeszcze jeden z braci, Hur, trzymali jego ręce do góry, aby one nie opadały, bo Biblia nam mówi, że ilekroć ręce Mojżesza opadały, to przemagał Amalek. Ale kiedy Mojżesz znowu podnosił swoje ręce, Biblia mówi, kiedy oni podtrzymywali i podnosili, przemagał Izrael. I tak do wieczora, aż Izrael pobił Amaleka. Halleluja. Zwróćcie uwagę, Jozue by nie zwyciężył, gdyby nie było tych, którzy się modlą. Kościół nie zwycięży, nie będzie miał zwycięstwa, jeżeli nie będzie tych, którzy mają podniesione ręce do góry. Diabeł chce nam wmówić, to jest stracony czas. Lepiej coś rób. Zmajstruj coś, zrób, wykonaj. To widać, że coś zrobiłeś, ale modlitwa? Wiecie, staramy się często zachęcić ludzi do modlitwy. I wiecie, jak to bywa na spotkaniach modlitewnych. Jeżeli przyjeżdża gość, ktoś znaczący, zbór jest pełny. Ale kiedy jest spotkanie modlitewne, jest tak, jakby ta śnieżyca spadła. Chociaż i tak się cieszę, że tylu was przyjechało. Rozumiecie, co mam na myśli? Zgodzicie się ze mną, jak trudno jest nam wykonać duchową pracę, bo modlitwa jest duchową pracą, jest ogromnym zmaganiem. To jest walka. Kochani, ileż razy zachęcamy, przyjdźcie, przyjdźcie. Czasami, wiecie, dwie osoby, trzy osoby, pięć osób, o Panie, już sześć osób na modlitwie. Wczoraj cieszyłem się, bo było nas 8 dorosłych i 3 małych dzieci. Nagle mama przyjechała z dalekiej miejscowości specjalnie na modlitwę. Wiatr już wiał duży. Patrzę, otwierają się drzwi i wchodzi malutka córeczka, większa córka i chłopczyk. I ona. Wiecie, mieliśmy taki czas modlitwy, że z reguły mamy godzinę modlitwy, a ta modlitwa trwała 1,5 godziny. I szczerze wam powiem, przerwaliśmy ją, chociaż dalej mieliśmy pragnienie się modlić. Bo mieliśmy tą świadomość, że niektórzy muszą już jechać. Ale było zdumiewające, ta trójka dzieci siedziała z nami. Kilkuletnia córeczka, nie wiem, czy chłopczyk ma 10. I na koniec ja podnoszę głowę, a ta starsza córeczka zaczyna się modlić. Ja sobie myślę, mama ją szturchła chyba, żeby się też pomodliła na koniec, ale patrzę, nie. Ta druga taka jest przytulona do mamy i tak leży. Tamta skończyła, a ta na piersi położona zaczyna się modlić. To dziecko zaczyna się modlić. Minęło 1,5 godziny. One grzecznie siedziały, one tam były, one nie biegały, one nie skakały. Ona zaczęła się modlić. A później ona skończyła i ich braciszek z drugiej strony siedział pod ścianą, zaczął płakać i się modlić. I prosić Pana Jezusa o pomoc. Wiecie, jak to jest cudowne, kiedy Kościół zbiera się, aby wołać do Boga. Czasami tak jak Nehemiasz zebrał lud Boży, czy Ageusz, mówi, zbierzcie się rodzinami, przyjdźcie wszyscy, będziemy wołać do Boga, aby nas błogosławił. Jakże nam tego brakuje, drodzy, tego, żeby całe rodziny się zeszły, ojcowie, matki, dzieci, abyśmy upadli przed Panem i zaczęli się modlić. Czy myślicie, że niebo wtedy pozostanie głuche? Jeżeli ty i ja jesteśmy dotknięci i wzruszeni, to o ileż bardziej nasz Ojciec, który jest w niebie. Ale nie o tym chcę mówić. Oto Jozue tam jest. Jozue toczy walkę. Jozue pobił Amaleka. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli, że Jozue musiał sobie uświadomić, że toczy duchową walkę, nie cielesną. I nie w sposób cielesny, ale w sposób duchowy. Tak więc, kiedy patrzę, mogę powiedzieć, że modlitwa plus wiara plus działanie w oparciu o to, co Bóg do nas mówi, przynosi zwycięstwo i Boże błogosławieństwo. I Jozue jest świadom. On na końcu wyraźnie to, czego nauczył się wtedy, że toczy duchową walkę. On to mówi na końcu, kiedy żegna się z ludem Bożym, kiedy wyraźnie wie, że jego życie dobiega już końca, że to są ostatnie chwile jego życia. On mówi tak. Przecież on to doświadczał. Pamiętacie, jak walczyli z tymi, z tam centrum ziemi kananejskiej powyżej Jerozolimy i te obszary. Tam jest napisane, że kiedy nawet Pan zatrzymał słońce i księżyc, i jest powiedziane, że Pan kamieniami więcej zostało zabitych przez Pana niż przez Izraelitów. On mówi, Pan walczył za nas. To Pan dał nam zwycięstwo. Mówi tak, tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą 1,000, gdyż to Pan Bóg wasz walczy za was, jak wam przyobiecał. Jak jest możliwe, żeby jeden człowiek pokonał 1,000 ludzi? Jeden gonił 1,000, a dwóch, pamiętacie, ilu goniło? 10,000. Gdyby Pan nie był z nimi. A więc, bracia i siostry, miejmy tą świadomość, że to, co dzieje się z Kościołem, to, co dzieje się z ludem Bożym, że modlitwa, że to jest duchowa walka. I my toczymy duchową walkę. I gdyby Pan nie był z nami, nic byśmy nie uczynili. Ale to Pan stoi za swoim ludem. To Pan daje tobie i mnie zwycięstwo. To Pan sprawia, że podnosisz się, że nabierasz siły, że możesz iść dalej. Jozue był sercem z Mojżeszem i z ludem Bożym. I pomimo młodego wieku, pomimo różnych trudności i niedogodności, nigdy nie miał jakiejś wymówki dla siebie. Uczył się wierzyć, ufać Bogu w każdej sytuacji. Kolejne miejsce, gdzie zobaczymy Jozuego, zwróćcie uwagę, jest na pierwszej linii frontu, gotowy oddać życie w obronie swojego ludu Bożego. Bo później widzimy, że Mojżesz, że Jozue jest razem z Mojżeszem na górze Synaj. Nie jest w tym miejscu, tam gdzie Pan pozwolił tylko Mojżeszowi wejść. Ale pamiętajmy, że cały lud miał zabronione dotykać góry, prawda? Nawet zwierzętom nie wolno było dotykać góry. Ale Bóg mówi, ale do Mojżesza, ale ty przyjdź do mnie. I nagle widzimy, że tam gdzieś obok Mojżesza, jakby do niego przyklejony, jakby go trzymał, jest Jozue. On jest zostawiony gdzieś tam na zboczu góry, ale Bóg nie dotyka Jozuego. Pozwala mu tam być. Tam na dole jest Aaron, jest Hur. Zresztą Mojżesz mówi, Aaron i Hur zostaną z ludem. Ale Jozue trzyma się jak tylko może męża Bożego, Mojżesza, żeby być jak najbliżej Bożej obecności. Pytanie jest, czy w tobie i we mnie jest to pragnienie bycia w Bożej obecności, jak najbliżej Boga. I teraz zwróćcie uwagę, Mojżesz jest 40 dni i nocy przed Panem. Tam odbiera przykazania, kamienne tablice. Co robi Izrael w tym czasie? Pamiętacie, co robi Izrael? Im się nudzi. Oni nie wiedzą, co mają robić. Oni się zaczynają zastanawiać, gdzie jest ten Mojżesz. A w końcu wpadli na genialny pomysł. Uczyń nam bogów. Weszli w bałwochwalstwo. Ja już kiedyś mówiłem, że popatrzcie, można być zaraz blisko góry Bożej. Bardzo blisko Bożej obecności, a ciągle bardzo daleko od Boga. Zgodzicie się ze mną? To tak jak w zgromadzeniu. Jesteś w zgromadzeniu. Słuchasz tego samego słowa. Moc Boża się objawia w Kościele. Jedni są poruszeni, jedni są dotknięci, a inni tak jak przyszli, tak wychodzą, jeszcze gorzej, bo zatwardzają swoje serce. Nie odbierają, nie tylko, że nie odbierają nic od Pana, ale uodparniają się naprawdę. To jest zdumiewające. Tam wszyscy, łącznie z Aaronem, wszyscy popadli w bałwochwalstwo. Robią niegodziwe rzeczy, ale nie Jozue. On jest na zboczu. Popatrzcie, tamtych jest, nie wiem, 1,5 miliona. Samych mężczyzn 600 tysięcy było. Różnie się mówi, 1,5-3 miliony. Wiecie, tam jeden drugiego mógł zachęcać. Ten naród powinien czekać. Pan coś powie przez Mojżesza. Mojżesz tam jest, coś musi się wydarzyć. A oni się nim nie interesują. Oni zupełnie się plecami odwrócili. I teraz mówią, zróbmy sobie Boga. Ale Jozue umiał czekać na Pana. Jozue był sam. Nikt go nie dopingował, nikt go nie zachęcał, nikt nie był obok niego, a on ciągle tam, będąc, wyczekiwał na ten szczyt góry, kiedy Mojżesz wróci. Wyczekiwał, ja myślę, z wypiekami na twarzy, co też się wydarzy, co też będzie, co usłyszał od Boga, co mu Bóg objawił. Zobaczcie, jak ogromne, ogromne różnice. Ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie ustają, idą, a nie spracują się. To są ludzie, którzy czekają na Pana. Ale Izraelowi nie chciało się czekać na Pana. Jakże trudno jest nam czekać na Pana. Jozue nie był tylko na pierwszej linii frontu, on umiał czekać. Umiał czekać na Boga. Dalej możemy zobaczyć Mojżesza w namiocie zgromadzenia. Wiecie, czym był namiot zgromadzenia? To nie był przybytek. To był taki prywatny namiot Mojżesza. Biblia mówi, że on rozbijał ten namiot poza obozem. I wiecie, co tam się działo? Boża chwała, Boża obecność przychodziła do tego namiotu. I tam jest napisane, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem tak jak z żadnym innym. A gdzie był Jozue? Gdzie był Jozue? Pamiętacie? Co jest napisane, gdzie był Jozue? Był w namiocie. Tam gdzieś może w kącie siedział i cieszył się, że może coś z tej Bożej chwały, z Bożej obecności przeżywać. Szczególny człowiek. Jozue.
który służy Bogu, który kocha Boga, który jest zakochany w tym, tej obecności, bliskości Boga. On tam jest. On uczy się poznawać Boga, rozumieć Boga, słyszeć to, co Bóg mówi do Mojżesza. On się uczy. Moi drodzy, dlatego jest niesamowicie ważne, bo Bóg obiecuje nam, że On jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu. Bóg jest w zgromadzeniach ludu swojego. Dlatego jest napisane, abyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, abyśmy byli razem, aby Boża chwała, Boża obecność mogła być pośród nas. Czy kocham zgromadzenia Pańskie? Czy kocham te nabożeństwa, to uwielbianie, kiedy tutaj usiadłem, kiedy zaczęliśmy śpiewać wszyscy razem? Nagle mówię, Boże, jak ja kocham to odczucie Twojej obecności. Jak dobrze jest być tam, gdzie jest lud Boży, tam, gdzie dzieci Boże Cię chwalą. Dlatego jest napisane, ci więc, którzy przyjęli Jego Słowo, zostali ochrzczeni, a później napisane jest i trwali w nauce apostolskiej, w wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tak więc tam mogliśmy zobaczyć Jozuego, który właśnie w tym miejscu był. A pamiętacie, później możemy go zobaczyć, że jest jednym z wywiadowców. 12 wywiadowców, on jest jednym z nich. I kiedy wrócili z powrotem, pamiętamy, co ta dziesiątka zrobiła. Co prawda pochwalili ziemię. Co prawda powiedzieli, ziemia jest dobra, wszystko jest wspaniałe, tylko że tam są warowne miasta, tam są liczne ludy, tam są olbrzymi, a my w ich oczach wydajemy się jak szarańcza. Nie zdobędziemy tej ziemi. Kiedy czytamy uważnie ten tekst, tą relację z tego powrotu tych 12 szpiegów, możemy wyraźnie zauważyć, że jako pierwszy staje w obronie Boga, w obronie tego, żeby wejść do tej ziemi bez zastrzeżeń, bez żadnych znaków zapytania, ale Kaleb. On jest pierwszy, który mówi, wejdziemy, bo Pan jest z nami. Wiecie, że o Kalebie jest złożone świadectwo, Bóg o nim powiedział świadectwo, że bez zastrzeżeń służył Bogu. Nie miał żadnych wątpliwości. Nie, wiecie, to jest tak, on nie musiał, mówi tak, ja nie muszę rozumieć wszystkiego. Z czasem Bóg mi to pokaże, jeżeli będzie chciał, ale jeżeli Bóg mówi tak, to znaczy, że tak jest. Amen? Ja nie muszę tutaj dywagować. Jak, w jaki sposób Bóg to zrobi? Da się, nie da się? Nie, Bóg powiedział, zdobędziemy tą ziemię i koniec. Jak? To jest Jego sprawa. Moim zadaniem jest wykonać Jego polecenie. I tam jest napisane, że Kaleb pierwszy stanął po stronie Boga. Ludzie zaczęli się burzyć. I kiedy Jozue zobaczył, że coraz więcej ludzi zaczyna za tą dziesiątką szemrać, stanął wtedy zdecydowanie i tak samo razem z Kalebem mówił, zdobędziemy tą ziemię. A więc widzimy tutaj, że on dokonuje tego właściwego wyboru, tej właściwej decyzji. I wiemy później, jak to wszystko się zakończyło. Ci, co rozpuszczali złą wieść, pomarli porażeni przez Pana. Wiecie, stało się jeszcze coś. Bóg powiedział, w takim razie nie wejdziecie. Tak jak mówiliście, tak wam się stanie. Wy powiedzieliście, że Bóg nas stąd wyprowadził, żebyśmy pomarli na pustyni? Wiecie, straszne słowa przeciwko Bogu, prawda? Okropne słowa. Bóg mnie wyprowadził po to, żeby mnie zgubić. Oni to powiedzieli. Bóg nas wyprowadził, abyśmy zginęli. Czy wiesz, że kiedy Bóg ciebie wyprowadził, to po to, żebyś był zbawiony, żebyś żył na wieki z Bogiem. Bóg jest tym, który daje początek i koniec. Bóg jest tym, który zapewnia, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. Jest sprawcą i dokończycielem Twojej i mojej wiary. Bóg nam to gwarantuje.
I wiecie, teraz wyobrażam sobie, wyobraźcie sobie. Bóg mówi, za każdy dzień, rok wędrowania po pustyni, takiego wędrowania jakby totalnie bez celu, 40 lat. I nie widzę i nie czytam, żeby Jozue gdzieś szedł tam z tyłu, wiecie, i tak kopał w ten piasek i mówi, ja przez nich muszę tutaj 40 lat chodzić. Przecież ja nie zawiniłem. Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Zupełnie nic z tego, bracia i siostry, nie zobaczymy. Czy Jozue nie mógłby tak zareagować? Czy nie jeden z nas nie obraża się na zgromadzenie, na lud Boży i tak dalej? On tam idzie z nimi razem, a jego serce jest wolne do ludu Bożego. On nadal ten lud Boży kocha, amen? On nadal z tym ludem Bożym jest, on nadal jest gotów walczyć. On ich błogosławi, on się o nich modli. Niesamowity człowiek, mąż Boży, który zajmuje zupełnie inną postawę, niż czasami my byśmy się zachowali. Tak naprawdę możemy zobaczyć, że Jozue był człowiekiem pełnym bojaźni Pana. Wiecie, on... Wiecie, niektórzy chrześcijanie mylą bojaźń Pana ze strachem, od którego jesteśmy wolni. Pamiętacie, Jan mówi, że doskonała miłość usuwa strach. Pierwszy list Jana. A tam jest strach przed gniewem i sądem. I rzeczywiście, kiedy masz doskonałą Bożą miłość, dziecko Boże jest wolne od tego strachu. Tak? Jesteśmy wolni, nie musimy się bać, bo nie jesteś już pod potępieniem, ale jesteś ułaskawiony, usprawiedliwiony, jesteś Bożym dzieckiem. Ale cały czas dziecko Boże ma mieć bojaźń Pana, która chroni nas od grzeszenia, chroni nas od przekraczania Bożych przykazań, chroni nas od buntowania się przeciwko Bogu. Ty i ja ciągle potrzebujemy chodzić w bojaźni Pana. I Jozue to ma. I cała jego postawa nam o tym pokazuje. Że Jozue przez te 40 lat nie pozwolił sobie na żadne rozgoryczenie, na żadne narzekanie, na żadne buntowanie się czy sprzeciwianie Bogu. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, wierszu 31 jest napisane, że Kościół w Jerozolimie budował się i żył w bojaźni pańskiej, ciesząc się pokojem, wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Żył w bojaźni pańskiej. Tak naprawdę, jak mówi Słowo Boże, inny duch był w Kalebie i w Jozue. A później czytamy, że Jozue zostaje wyznaczony przez Boga, przez Pana, na lidera, na przywódcę. Nie wybrali go Izraelici. Wiecie, nie odbyło się żadne głosowanie na pustyni. Bóg powiedział do Mojżesza, przyprowadź Jozuego, całego Izraela, i przed całego Izraela przyprowadź, połóż na niego ręce i namaść go, gdyż on będzie prowadził mój lud po tobie. To była suwerenna wola Boża. To jest teokracja, rządy Boże pośród ludu Bożego. Ale tam jest też napisane, a Pan zaczął wywyższać Jozuego na oczach Izraela i zobaczyli, że Pan z nim jest. Halleluja. To jest to, że Bóg wybiera, Bóg ustanawia i też później Bóg potwierdza, to poświadcza swojego sługę. I teraz Jozue jest tym, który ma wprowadzić lud Boży do ziemi odpocznienia, bo ta ziemia obiecana, Kanaan, pamiętacie, nazwana jest ziemią też odpocznienia, bo gdyby Jozue wprowadził ich do odpocznienia, pisze list do Hebrajczyków. Ciekawa mi to ziemia odpocznienia. Nie? Warowne miasta, potężne armie, a Bóg mówi, teraz jest czas, aby wejść do ziemi odpocznienia.
I tak patrzymy na to i mówimy: Boże, o co chodzi?
To nam pokazuje, że z jednej strony wchodząc, możemy odpocząć od własnej siły, bo tym jest Boże odpocznienie, że przestajemy ufać we własne uczynki, we własne siły, bo wiemy, że i tak nigdy nie zapracujemy na miłość Bożą, Jego łaskę. Ona nam jest po prostu dana darmo z łaski. Ja w tym odpoczywam i to Boże odpocznienie daje mi siłę, abym mógł posiąść Boże obietnice, które mam w Chrystusie Jezusie. To jest bycie w Bożym odpocznieniu. Czasami to kosztuje ogromną walkę z przeciwnościami, z wrogiem, ale wiedz jedno, że możesz toczyć największą walkę, a będziesz w Bożym odpocznieniu, bo Pan będzie walczył za ciebie. Pan będzie po twojej stronie, jest po twojej stronie. Warowne miasta, olbrzymi, liczne ludy. I Bóg mówi: to jest twoje. Teraz to weź. To należy do ciebie. I nagle Jozue mógł doświadczyć tą moc Bożą. Wiecie, to jest to, co Biblia mówi, to, co Paweł mówi o sobie: lecz łaską Bożą jestem tym, kim jestem. Ale łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Ciekawe wyznanie. Ja to widzę w życiu Jozuego. O, Bóg do niego mówi: teraz wejdź, posiądź tą ziemię. Jest obietnica, jest odpocznienie, ale z drugiej strony jest całkowite zaangażowanie po stronie Boga ze strony Jozuego. Musi toczyć walkę, musi podjąć wszelki wysiłek. A więc łaską Bożą jest tym, kim jest. I w tej łasce on daje całego siebie. Aby ta łaska Boża się objawiała, jej moc, ale on daje całego siebie, cały swój wysiłek. Ale też ma tą świadomość, że to, że daje całego siebie i cały swój wysiłek, to też jest ciągle łaska Boża, że może to uczynić. I Bóg jest uwielbiony. Moi drodzy, przewodzi ludowi Bożemu, kiedy patrzę, jak on przewodzi. Wiecie, nie wiem, czy my byśmy takiego człowieka wybrali na lidera, który w taki sposób przewodzi. Bo wiecie, oni są nad Jordanem. I wiecie, to jest pora, kiedy Jordan wylał. To nie jest Jordan w czasie lata, kiedy ta woda jest, że tak powiem, niski poziom wody, brody są łatwe do przejścia. Biblia wyraźnie mówi, że w tym czasie Jordan wylał i był rozlany jeszcze szerszy. I teraz Jozue mówi do całego ludu, mówi: przeprawmy się na drugą stronę. Ale Jozue nauczył się nie polegać na sobie, ale polegać na Bogu i ufać Bogu. I czasami słyszymy coś, co nam się wydaje. Wiecie, bo jak miłować nieprzyjaciela? Czy to wydaje się fajne? Takie logiczne? Jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, tak? Nadstaw mu drugi. Dziwne. Jak to jest możliwe? Dlaczego Bóg w ten sposób działa? Wiecie, Bóg nazwany jest Bogiem dziwnym. I czasami stosuje całkowicie inne metody. Ale jedno jest pewne. On jest Bogiem, który ma moc. I on wszystko trzyma pod swoją kontrolą. I oni przechodzą w najgorszym momencie. Nie dość tego, że oni przechodzą, to jeszcze Jozue już jak przeszli na stronę wroga, on ich obrzezuje. Oni są przez 3 dni niezdolni do walki. Logika by pokazywała zupełnie coś innego. Obrzezać ich z tej strony. Jordan jest naturalną przeszkodą. Długo czekać, a dopiero jak Jordan przechodzimy. Oni zupełnie działają inaczej. Ale dzieją się cuda, kiedy oni działają według woli Bożej. Bo kiedy Arka wchodzi do Jordanu, dzieje się cud zatrzymania Jordanu. I przechodzą po suchą nogą przez Jordan. I wiecie, narody i ci, którzy są zamknięci w mieście Jerycho, są sparaliżowani strachem, bo widzą ten Bóg, który przeprowadził ich przez Morze Czerwone, zatrzymał Jordan. Nie ma dla nas ratunku. Biblia mówi, strach padł przed Panem na całą ziemię. Jest dobrą rzeczą, bracia i siostry, trzymać się Bożych poleceń. Kiedy coś Bóg mówi, to lepiej to zrobić. Halleluja, bo wtedy ty stajesz się mocny, a wróg coraz słabszy. To ty się podnosisz, a wróg musi uciekać. Kiedy okazujemy posłuszeństwo, Bóg stoi za nami na 100%. Daje nam siłę i moc i zwycięstwo. Jozue nauczył się, kiedy był w namiocie, kiedy był przy Mojżeszu, kiedy widział to wszystko, te lekcje nie poszły na daremno. Bracia i siostry, ty i ja dzień po dniu, co niedzielę, co tydzień przeżywamy różne rzeczy, widzimy różne cuda, doświadczamy Boga, a czasami zastanawiamy się, gdzie jest moja wiara? Gdzie ją zgubiłem? Gdzie jest moja ufność? Czemu tyle lęku? Czemu tyle obawy? Czemu tyle troski? I był Pan z Jozuem, a wieść o nim rozeszła się po całym kraju. Halleluja. Kiedy wykonujemy Boże zadania, Boże polecenie, był człowiekiem Słowa Bożego. Pamiętacie, co Bóg na początek mu powiedział? Pierwszy rozdział, wiersz 7-8. Bądź mocny i mężny. Aby dobrze władać mieczem? Nie. Bądź mocny i mężny, aby ściśle czynić wszystko to, co mówię. Jak to tam jest? Dokładnie. Bo ja teraz tak próbuję sobie z pamięci. Ale chciałbym, żeby to zabrzmiało. I Jozue tego się trzymał przez całe swoje później życie i służbę. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dni i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy ci się poszczęści twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan twój Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bądź mocny i mężny. 7 wiersz, tylko bądź mocny i mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. I Jozue to czynił. Wiecie, to nie znaczy, że Jozue był idealny. Nie zrobił błędów. Bo pamiętacie, kiedy go podeszli Gibeonici. Tam jest napisane, i nie pytał Pana. Ale to nie ma w tym momencie znaczenia, kiedy patrzymy na niego. Jego wiara, jego oddanie, jego posłuszeństwo jest całkowite. I kiedy ma 110 lat? Wiecie, ja bym ten fragment i tą deklarację umieścił na początku. No bo kiedy człowiek wybiera Boga, wtedy mówi, ja będę służył Bogu. On ma 110 lat, on dochodzi do końca. I on nagle czyni tak dziwne wyznanie, taką deklarację. Wiecie, to nie jest człowiek, który przeżył byle jak swoje życie i wie, że już jest nad grobem i w ostatniej chwili próbuje się złapać Boga. Nie. On przeżył życie z Bogiem. Dla Boga. On służył Bogu. To mi mówi to, co powiedziałem na początku. On nadal u kresu swoich dni. Mówi, gdyby Bóg mi zostawił tylko jeden dzień, ja będę głośno wszędzie wszystkim mówił, ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Kiedy będę już leżał i może wydawał ostatnie tchnienie, ja będę mówił, ja i mój dom będziemy służyć Bogu. Bracia i siostry, nigdy nie jest dla nas za późno, abyśmy jasno i wyraźnie deklarowali, oznajmiali, przypominali i mówili, ja i mój dom będę służył Bogu. Bo nie wiesz jeszcze, co Bóg jest w stanie uczynić. Pamiętacie Symeona, starca, który w świątyni wygląda Mesjasza? Bo Pan mu objawił, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza. I że tak powiem, to co najlepsze spotkało go w ostatnich dniach jego życia. Kiedy zobaczył dziecię,
podniósł je. Mówi, teraz już mogę odejść. Moje oczy oglądały zbawienie Boże. Halleluja. Kochani bracia i siostry, kiedy patrzycie na swoje życie, kiedy patrzycie, mówicie, już tyle lat za mną, już właściwie zbliżam się do kresu, to ciągle bądź pełen zapału jak Jozue dla Boga. Bądź całym sercem przy Bogu i pytaj, Boże, co mogę jeszcze uczynić? Gdzie jeszcze mogę stanąć? W jakim wyłomie mogę podnieść ręce, aby wołać do Ciebie, gdyż ja chcę Ci ciągle służyć? Nie narzekajmy, ale oddawajmy Bogu chwałę i cześć i bądźmy gotowi Mu służyć. Ale zwróćcie uwagę, Jozue mówi na pierwszym miejscu ja, a dopiero później mój dom. Ja. Wiecie, łatwo jest wymagać od innych. Jak ty będziesz służył, mówi żona do męża, to ja też. Albo odwrotnie. Albo dzieci do rodziców. Albo odwrotnie. Kochany, kochani, bądź tym pierwszy, bez względu na to, czy jesteś synem, czy córką, mężem, czy żoną, stań. Ja będę służyła, służył Panu. Bez względu na to, czy mam 16 lat, czy mam 80 lat, ja ciągle chcę służyć Panu. Dlatego jest napisane, Paweł pisze do Tymoteusza, pilnuj samego siebie. Pierwsze ja. Ja chcę być tym wzorem, chcę być tym przykładem. Chcę zapalać innych dla Boga. Nie czekać, aż inni mnie zapalą. Ale też, kiedy patrzę, odwrócę głowę i patrzę na moich bliskich, chcę, żeby cały mój dom, moja żona, mój mąż, moje dzieci, moje wnuki służyły Panu. Amen. Wszyscy chcemy służyć Panu. Chcemy Go postawić w centrum naszego życia, w centrum naszego domu i będziemy walczyć o nasz dom, jeżeli coś idzie nie tak. I cudowną rzeczą jest, dziadkowie, babcie, nie zapominajcie i módlcie się o swoje wnuki i prawnuki. Może jeszcze są ledwo może poczęte, błogosławcie i ogłaszajcie i módlcie się i wołajcie, aby byli sługami i służebnicami Pana. Psalm 100 mówi, jak powinniśmy Mu służyć. Tam jest mowa o tym, służcie Panu z radością, z weselem, z dziękczynieniem, z chwałą, z wysławianiem. I dzisiaj tego wieczoru możemy Bogu coś powiedzieć. Czy jesteśmy gotowi Bogu to powiedzieć? Wiecie, Jozue robi dziwną rzecz. Zbiera Izraela i mówi do nich dziwne słowa. Wasi ojcowie albo nasi ojcowie służyli obcym bogom za rzeką. I tu ma wyraźnie, tam 23, 24 rozdział, jak się zaczyna, ma na myśli Abrama, Teracha w Ur Chaldejskim, jak służyli Bogu Księżycowi, bóstwom pogańskim. Mówi, może chcecie służyć bogom, które były w Egipcie, albo bogom tych ludów. Ale mówi, ale ja nigdy nie odwrócę się od tego, którego poznałem. Ja pozostanę wierny. Nie będę wracał do wierzeń moich dziadków, ojców, z których Bóg mnie wyrwał i wyprowadził. I wyrwał was i wyprowadził. Ja chcę służyć Bogu. A wy co zrobicie? Czy chcecie wracać do wiary swoich ojców? Do wiary w te bóstwa, które czczono w Egipcie? Co chcecie zrobić? Dziwne, prawda? Przecież oni byli już z Bogiem, oni już walczyli, oni już przeszli niejedno, a on im coś takiego mówi. I wtedy oni się także muszą opowiedzieć. I oni mówią, nie, 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 my już nie wrócimy. Amen, bracia i siostry? Amen. My już nie wrócimy. Myśmy już wyszli.
Myśmy pozostawili świat, myśmy pozostawili rzeczy, które nie są z Boga, myśmy to pozostawili raz na zawsze. A przed nami jest teraz nasz Pan i Jego Królestwo, któremu chcemy służyć. Czy jesteś gotów dzisiaj? I czy chciałbyś dzisiaj powiedzieć w tym zgromadzeniu: nie patrz na swój wiek, ja chcę mu służyć. Ja chcę być pełen zapału dla niego. Ja chcę go kochać. Chcę to czynić ja i chcę to czynić z moim domem. A jeżeli mój dom gdzieś tam się pogubił, albo ktoś w moim domu, to nie będę krzykiem i siłą, nie, nie, ale w Boży sposób, poprzez miłość, poprzez modlitwę, poprzez pierwsze, że ja będę respektował Boże standardy, będę starał się pokazać, że warto służyć Bogu i iść za Nim. Jeżeli tak, to powstań, aby to wyznać przed Bogiem, tą deklarację, że chcesz Mu służyć, ty i twój dom, i chcesz dzisiaj o tym Bogu po prostu powiedzieć, i chcesz Go uwielbić i poprosić Go, żeby On działał w twoim życiu i żeby jeszcze objawił i dał tobie to, co ma dla ciebie przygotowane, co ciągle jeszcze jest przed tobą. Czy możemy, czy chcesz powstać, aby to zadeklarować? Jeżeli tak, to powstańcie, aby się modlić, ale też, moi drodzy, chciejmy czynić to wyznanie. Nie dla kogoś, ale przychodząc do Boga, tam gdzie stoisz, tam gdzie jesteś, po prostu wyznaj, zadeklaruj. Jeżeli oczywiście tego pragniesz, tego chcesz, niech was Pan Bóg błogosławi, bo warto jest żyć dla Boga, służyć Bogu, Jemu oddawać chwałę i być Mu wdzięczny. Błogosławmy Go i wyznawajmy przed Nim. To jest niezwykle ważne. Jozue się nie bał przed całym Izraelem dokonać dobrego wyznania. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.